taki, powiem ci, soczek przed sobą.
Masz soczek?
Soczek shake, można powiedzieć. Taki, gdyby to był milkshake, tam by, jakby było tam mleko, ale zdecydowałem się, że zamiast wody albo mleka, w moim przypadku owsianego, będzie tutaj sok z świeżo wyciśniętej pomarańczy. I powiem ci, że taki soczek sobie piję, bo nie, dzisiaj za mało rzeczy zjadłem, więc muszę docisnąć trochę, żeby coś tam mnie dotrzymało jeszcze do przed utraty przytomności, tak? Dobry.
No to się smaczny. Cieszę.
Smaczny.
Bardzo dobrze. No to smacznego. Miłego soczku w Dziękuję takim razie. Bardzo. Kochany, jesteśmy w Jesłosie. Jest 477 numerek.
W kim? Ajajaj.
No jesteśmy w nim. No. Jesteśmy w nim. Wszystko pod kontrolą. I przyszliśmy z, proszę pana, z jakimiś temacikami, co?
To prawda. Chciałbym powiedzieć, o jednym z tematów. No. W sensie takim, który trzymam w dłoni mej.
O.
Bo odkopałem... Kurde, znaczy zaobserwowałem na Reddicie taki subreddit nazywający się Side Projects. I to jest subreddit, okay, na którym ludzie, którzy mają side projecty, wrzucają te projekty właśnie. Mówią, no to słuchajcie, no jakby zrobiłem coś takiego i jakby to zrobiłem sobie na boku.
Fajne czy nie fajne? Tak,
fajne czy nie fajne. Chcecie, to sobie korzystajcie. I już dzięki temu nawet gdzieś jakiś program przetestowałem, gdzieś już jakąś usługę wdrożyłem, w której nawet nie wiem, gdzie ona jest. W sensie, wiesz, jakby to są rzeczy, które ja czytam, a takie... Nie, to jest niesamowite. To jest rzecz, ale której czy... ja literalnie
Powiedz mi, czy to są bardziej software'owe rzeczy, czy nawet jakieś konstrukcje, roboty, jakieś takie rzeczy?
Nie, to akurat są raczej software'owe rzeczy, ewentualnie hardware'owe rzeczy, ale generalnie software'owe, nie? Czyli tam typu to, co właśnie to, co dzisiaj nie przywołuję z tematem do podcastu, to jest znalazłem alternatywny software do zainstalowania na Raspberry Pi. W sensie, moje Raspberry Pi, które mam tam w salonie, to jest tam Raspberry Pi 4, to wersja z klawiaturą taka. I
znaczy,
tam działa...
po prostu jest klawiatura z Raspberry Pi wbudowana.
Zajebisty koncept w ogóle. No i to jest... I tam mam zainstalowany Diet Pi, taki...
taki polecany jest, na forum wielokrotnie.
Tak, on jest na podstawie Debiana, bardzo fajnie, działa super. To, co mnie w nim denerwuje delikatnie, jest fakt, że aplikacje, które chciałbym, żeby tam się pojawiały, się jeszcze tam nie pojawiły. A nie chcę mi się trochę bawić w to, żeby... W sensie... Unohost na przykład jest taką aplikacją, którą bardzo chętnie na moim Raspberry Pi bym sobie postawił obok tych wszystkich rzeczy, które tam są. I nie chciałbym... Ja wiem, że mogę zainstalować Unohost na czysto i po prostu od dzisiaj mój Diet Pi zamienia się w Unohosta i na nim instaluję wszystkie pleksy, całą resztę rzeczy, z których korzystam, w sensie, że to może być jakby... Ale ja bym chciał, żeby ten Diet Pi na tym Debianie został jako mój system, natomiast chciałbym móc instalować, tak samo jak mogę zainstalować Plexa, mogę zainstalować Nextclouda z, jakby z kontekstu bycia w Diet Pi, tak chciałbym zainstalować Unohosta, Mastodona.
Czy on by był wtedy Dockerem? Jakby?
No,
że
to i tak,
w ramach
to
jego później też możesz doinstalowywać sobie apki.
Tak,
jakieś,
no,
tak?
I tak działa, bo mam tam zainstalowanych tych aplikacji wielość, no ale tutaj można by było mieć, wiesz, ja bym sobie zrobił tak, bym zainstalował Unohosta na tym Diet Pi i z niego instalował sobie rzeczy, bo miałbym do tego ładny frontend do logowania i łatwe zarządzanie użytkownikami, nie? W ramach sieci lokalnej tych programów. Natomiast znalazłem tam jakiś właśnie software na Side Projects, który wepchnął mnie znowu w rabbit hole rzeczy, które znalazłem. I powiem ci, że trzymam przed sobą, Wojtek będzie to widział, to jest Raspberry Pi.
Tak, ma Raspberry Pi w rączce.
Mam Raspberry Pi model 3A.
No.
Ej, to znaczy, że ja mam gdzieś jeszcze Raspberry Pi 0.
No.
Gdzieś w domu.
Nie ma to jak mieć
nieważne,
dużo Raspberry Pi.
Chociaż kurde, no nie wiem, no nieważne. W każdym razie i postanowiłem, no dobra, mam jedno Raspberry Pi, które już jest jako serwer i ono bardzo fajnie sobie działa, natomiast mogę go nie obciążać dodatkowo innymi usługami, skoro mam tutaj drugie Raspberry Pi, które chętnie bym zutylizował. I właśnie zacząłem sobie szukać alternatyw dla Diet Pi i znalazłem, proszę ciebie, CasaOS. CasaOS.io.
Casa.
I to mi się spodobało.
Jakiś pewnie Hiszpan pisał, co?
Właśnie nie, natomiast oni mówią o tym, że nazwa wywodzi się z języka hiszpańskiego.
Oczywiście. Wchodzę i patrzę. No nawet strona dobrze wygląda.
Właśnie tak, strona wygląda dobrze, mają duży sklep, w sensie App Store w środku, aha, mają wszystkie aplikacje, nawet mam taki zestaw, który chciałem, żeby były, wiesz, typu chciałbym, żeby był tam Nextcloud, chciałbym, żeby był tam Plex, chciałbym, żeby był tam i tutaj liczba usług, z których ja korzystam, Transmission, jakiś tam, wiesz, AdGuard, czy tam P-hole, no wiesz, w sensie chciałbym, i to jest chyba alternatywa dla DietP, którą będę na tym moim nowym urządzeniu instalował i testował. Mm-hmm.
Dobrze to wygląda. W sensie tak oczywiście z perspektywy laika, no to jest ładnie zrobiona strona, widzę co to robi, jakby nawet jako durny człowiek, który kodu nie dotknął, wiem mniej więcej o co tu chodzi. Jakby do czego to się może przydać.
No właśnie mam tak, że kurczę, powiem ci, że korzystamy z żoną bardzo dużo z software'u wspólnie takiego, w sensie coraz więcej, mhm, i wiem, że i to jest tak, że Paulina na przykład często daje szansę tym rzeczom typu, które są self-hostowane w naszym domu i tak dalej, nie? Więc idąc tym krokiem możemy, i to jest znowu, to jest nawiązanie troszeczkę do Spendi, który mówiłem w zeszłym odcinku i gdzieś tam wspominałem o tym, że już widzę jakieś opłaty za subskrypcje, które zaczynają mnie tam, nie tyle, że mam takie, no to są rzeczy, z których można zrezygnować, no to właśnie, można z nich zrezygnować, no i mamy komputery literalnie małe w domu takie, które mogą wykonywać ciężką pracę i na przykład trzymać nam te rzeczy lokalnie, nie? Nie musimy na przykład płacić, w sensie akurat Spendi to jest, znowu, znalazłem dobrą alternatywę do Spendi, akurat nazwy teraz nie pamiętam, która jest self-hosted, no ale nie będę chyba, w sensie to jest, widzisz, zastanawiam się, czy zmienić, czy nie, bo Spendi kosztuje 35 zł na rok, nie?
No wiem, no tak.
Więc to może jest już jakaś taka radykalna, ale jest, na przykład płacimy za cloudy, w których trzymamy pliki, no to znowu, może być serwer, który jest w domu i który ma nawet kopię zapasową na Backblaze, bo zapłacę za tą kopię dolara versus na przykład ileś tam złotych za to, żeby to, w sensie 50 zł miesięcznie, nie? To jakby wiesz, bardzo fajnie mi to odblokowało w głowie to Spendi, jakiś taki moment, że może zastanówmy się, czy nie można oszczędzić pieniędzy w ten sposób, żeby rzeczy hostować u siebie. Oczywiście bez jakiegoś tam szaleństwa, że będę rezygnował z całego świata, ale no na przykład NextDNS no wypadł, no bo prosta rzecz, szczególnie, że ostatnio przestawał mi działać, bo jakoś przyjemnie.
No, ciekawe.
W sensie nie działał.
Że on to jest chyba w ogóle najtańszy ze wszystkiego.
To prawda, no nie wiem, no ale mówię stówka raz na rok, no wiesz, takie rzeczy jak Disney, Netflix czy Apple TV też można bardzo łatwo zaoszczędzić, nie? Natomiast jest też tak, że no żeby teraz mieć, no moje Raspberry Pi na przykład, jakbym wrzuciłem na niego taki film, który był w rozdzielczości 4K, z Dolby Atmosem i tak dalej, no to nie wyrabiało do końca, jeśli chodzi o, wiesz, puszczanie go po sieci, żeby wyglądał na telewizorze jakby w dobrej jakości, więc
no rozumiem.
Ciężko się rezygnuje ze streamingów. No to tyle, więc chciałem powiedzieć, Raspberry Pi Side Project na Reddicie, bardzo wspaniałe miejsce, polecam, żeby sprawdzić, bo może znajdziecie coś, co wam rozwiąże jakiś losowy problem, bo ma go parę osób tylko i ktoś stwierdził, że jest w stanie go rozwiązać, pisząc do niego kod, to po pierwsze. A po drugie, no, self-hostowanie rzeczy. Kurde, to Raspberry Pi kosztowało chyba ze 100 zł. I to jest jednorazowy zakup plus karta microSD, do tego dysk. Gotowy temat, nie? Bardzo to jest śmieszna rzecz.
No ciekawe, że jak ono wraca raz na jakiś czas, wiesz, bo to jest takie urządzenie, że ono może zrobić wszystko trochę i po prostu tak, jak nagle się pojawia jakaś potrzeba, to można znaleźć zastosowanie właśnie w tym narzędziu, że Raspberry Pi to da.
Nie? Zajebiste jest to, że masz po prostu komputer, który jest wielkości tam połowy telefonu, który może robić u ciebie komputerową rzecz, taką jak serwer, który możesz kupić w internecie za parę... Nie, możesz po prostu sobie to w domu położyć. No mam ten problem, że nie mam zewnętrznego IP, w sensie mam zmienne zewnętrzne IP i tak dalej, więc wstawianie tego jakoś poza sieć domową jest problematyczne, ale tutaj bardzo przydaje mi się ten router, który nie rozwiązał mi problemu z zasięgiem, ale rozwiązał mi dużo innych, bo tam mam VPN-a wbudowanego, więc ja jestem, na przykład jeśli chcę mieć dostęp do czegoś, co mam w domu, to mogę się zvpnować do domu w pół sekundy i wtedy korzystać jak na sieci lokalnej byłbym, nie? Tak na przykład pobierałem rzeczy będąc w Hiszpanii. Pobierałem je przez VPN. W sensie robiłem pobieranie w domu, w sensie dom, żeby jak wrócę do domu, żebym miał coś w domu pliki.
Jasne. Tak. Jasne. To bardzo mi się zdarza czasem chyba, chociaż właśnie nie pamiętam, czy apki Synology, te, czy one działają poza siecią Wi-Fi. Już tak dawno nie sprawdzałem, bo nie miałem takiej potrzeby, że nawet nie wiem, czy one faktycznie, ale nie, z tego co pamiętam, one się łączą bezpośrednio po takim lokalnym IP z NAS-em, więc raczej nie, zewnętrznie się nie da, no chyba żebyś tam zrobił jakiś myk, wiesz, z przekierowaniem, coś tam, to może by się dopchało.
Właśnie,
ale...
ja też sprawdzę, ja mam ten problem, że no dobra, nie chce mi się nawet, ale w sensie internet nie jest w taki sposób skonfigurowany,
wiem,
jak
no. Ja mam podwójny NAT i to zawsze blokuje dużo rzeczy niestety, no. Z takich zewnętrznych, ale nie chce mi się tego zmieniać, w sensie to jest, znowu wracamy do tego tematu, wiesz, Orange i to pudełko OTG, tak, i tak
nie,
dalej,
no
i tak
to
dalej,
szkoda,
wiesz,
nawet.
No.
Znaczy, więc ja mam, u mnie jest podobnie, tylko ja mój problem rozwiązałem w taki sposób, że no dobra, no to skoro mogę się VPN-ować do domu, to właściwie what's the difference, nie? W sensie, no jaka jest różnica w tym, jasne, czy to będzie tak. Usługa, nawet tak jest bezpieczniej, że to jest usługa, do której trzeba się VPN-ować, a nie taka usługa, która ma publiczne IP, do którego można się podłączyć,
no
nie?
Jasne, że tak.
Więc mam ułatwione, jeśli chodzi o zarządzanie tym.
Super. Super, bardzo fajnie. No, ty jesteś kurde kuc, no, nie ma co tu się, wiesz, oszukiwać, ale no, to każdy sobie to układa tak jak chce, fajnie, że można to też zrobić niedrogo, no bo jednak, wiesz, Raspberry Pi to jest niski koszt, a robi dużo, dużo pięknych rzeczy. No a ten soft wygląda ładnie, wygląda naprawdę dobrze, może
tak,
być
w ogóle
fajną,
na
fajną rzeczą.
Awesome Self-Hosted na GitHubie można sobie znaleźć w ogóle bardzo dużo różnych alternatyw do Diet Pi, w sensie jest coś takiego jak Self-Hosting System czy coś takiego, w sensie, że jest osobna kategoria, gdzie są wypisane właśnie wszystkie takie software'y, czy po prostu jakieś skrypty, które mogą na Raspberry Pi działać i być takim właściwie domowym Googlem do pewnego etapu, nie?
Okay.
No właśnie Unohost jest jedną z takich rzeczy.
Ciekawe, ciekawe. No dobrze.
Zajebiście to działa w ogóle, w sensie taki sposób, że Unohost tworzysz sobie jednego użytkownika i on ma dostęp do wszystkich rzeczy, które są na nim zainstalowane. Nie musi logować się użytkownikiem albo hasłem, bo już ma założone konto. To działa takie, wiesz, single sign-on.
Okej, okay, to spoko.
Na usługi, tak, bardzo. No, minusem tego jest, że każda usługa, która w Unohoście się pojawia, musi być do Unohosta przystosowana, ergo jeśli wychodzi na przykład nowa wersja Mastodona, którą na Unohoście możesz zainstalować, no to one potrzebuje tam 2-3 tygodnie, zanim zostanie sportowana na Unohosta, no bo trzeba dodać do niej obsługę single sign-onu i tak dalej. No, tak.
Ale rozumiem, że tam deweloperzy o to dbają i starają się
tak,
cały czas.
Tak.
Super,
tak.
Super.
Są takie oczywiście, które są not maintained, no ale z drugiej strony te takie duże, można sobie powiedzieć, takie rzeczy, które są dość popularne, no to zawsze znajdą swojego świra, który po prostu zrobi to i przeportuje to w całości na Unohost.
No super, super. No ja już trochę cieszę się, że następny odcinek będziemy nagrywać już po WWDC. Bo będziemy mieli coś do powiedzenia. No kurczę, zapowiada się niezła impreza. W sensie, że wiesz, nie oczekuję absolutnie, wiesz, jakichś tam rewolucyjnych rzeczy, ale no już chyba wszystko. Znaczy, nie ma wątpliwości, że faktycznie zobaczymy okulary VR-owe. No za głośno się o tym mówi, za dużo się o tym mówi. Już Apple
no,
też
widziałem,
tak
znowu ten...
teazuje. No Man's Sky tweetuje, kurde, jabłuszko, już wiesz, Sean Murray tak naprawdę tam retweetował ostatnio i też wygląda na to, że No Man's Sky pojawi się jako jedna może z pierwszych produkcji growych na VR Apple'owski. Tam jest już przecieki, że ekrany mają być jakieś mega, naprawdę zajebiste, że na każde oko masz 4K, 5 czy 4 tysiące nitów jasności, to jest jakość do tej pory nieosiągalna przez żadne tego typu sprzęty, no więc wiesz, no, zapowiada się naprawdę grubo, więc i znowu wrócę do poprzedniego odcinka, absolutnie to nie znaczy, że będę kupował, ale znowu wraca mi ta ciekawość tego sprzętu, ciekawość tego, jak on będzie marketingowany, no Zobaczymy, zobaczymy. Może kurczę, a może się okaże, że to będzie jeden z największych flopów Apple'a, jakie
zrobili. Może, a z drugiej strony może się okaże, że to będzie, że będą mieli tak samo jak w przypadku Apple Watcha, że pokażą takiego XR, w sensie te okulary w wersji Pro, które będą kosztowały 10 tysięcy złotych i potem pokażą, a tutaj mamy konsumencką wersję, która będzie dostępna we wrześniu za 1699 zł na przykład, albo dolarów nawet.
No pewnie dolarów, to mniej raczej nie będzie. Wszyscy mówią właśnie, że teraz ma kosztować 3000 dolków, no ale właśnie, no, czy to nie jest przypadkiem sprzęt na razie dedykowany właśnie deweloperom? No zobaczymy, zobaczymy. No dużo się może okazać. Też czekam na systemy.
Tak, no to ja czekam na to najbardziej i jestem, jak to się mówi, on the verge, żeby kliknąć sobie w telefonie akceptuj publiczne bety.
Beta, ale to publiczna będzie dopiero w lipcu, nie?
No ja wiem, no ale jakby wiesz, chodzi o to, że nie mam zamiaru wbijać na deweloperskie bety, bo I'm not that mad. A z drugiej, ale na taką publiczną betę może to nie jest aż taki najgorszy pomysł na świecie. Zobaczymy, co pokażą. Jestem bardzo ciekawy. No. Jeśli pokażą rzeczy, które będą potencjalnie zmieniały dużo w moim życiu, to może.
No ma być ta apka, wiesz, do dziennika, to mnie akurat interesuje.
To nie jest coś, co zmienia... To nie jest coś, co zmienia dużo w moim życiu. Natomiast gdyby dodali na przykład, żeby e-mail był inteligentny w jakiś sposób, i nie mam tu na myśli sztucznej inteligencji AI, ChatGPT, tylko na zasadzie o kurwa, gdyby Siri była inteligentna, to by było niesamowite.
Ale w ogóle, wiesz co by było? Ja bym zrobił takie bingo, bo pamiętasz, że na konferencji Google'owej, o której my nie za bardzo dużo mówiliśmy, bo może dlatego, że rzeczy, które pokazali, nie były jakieś turbo i ciekawe. No,
znaczy te rzeczy, które pokazywali, związane z aparatem, ze zrobieniem zdjęcia i tak jak oni potrafią jakby manipulować tym zdjęciem, to były pojebane, nie?
Nie, typu... no jasne.
Robisz zdjęcie i wymazujesz wszystkich ludzi, którzy tam na tym zdjęciu są. No to jest świetne, nie? I to tylko, że gdzieś widziałem, że to jest dlatego, to nie robi takiego wrażenia dzisiaj, a może zacznie robić takie wrażenie za pół roku, bo za pół roku iPhone'iarze tę funkcję dostaną, bo ona nie będzie Pixel Exclusive. Okay. Ona będzie Google Photo Exclusive, nie? Więc jakby jeśli masz iPhone'a, to możesz Google Photo po prostu potem te zmiany... chyba, że gdzieś się pomyliłem, ale to trudno. Come at me.
Dokładnie. No ale tam wiadomo, no, uruchomili tego Barda, można tam sobie pogadać z tym AI, ale wiesz...
Nie w Polsce.
No właśnie, nie w Polsce, więc na razie nie możemy się pobawić. Natomiast z czego się śmiali przede wszystkim na tej konferencji, z tego ile razy padło na konferencji AI jako takie. Więc jestem ciekawy, czy na WWDC AI jako hasło w ogóle się pojawi. Bo tak jak Google nasycił na maksa swoją konferencję, tak tutaj, no wiesz, jest bardzo duży potencjał, uważam, w takim sensie, że AI jest tematem gorącym, generalnie, nie? Że jakby łatwo jest się podpiąć do tego tematu, po prostu rzucając kilka haseł, wiesz, w przestrzeń i mówić, że teraz w tej usłudze jest AI, w tej usłudze jest AI, w tej usłudze jest AI, nie? Oczywiście Apple od dawna już jakby ma rozwiązania sztucznej inteligencji u siebie. Nieprzypadkowo jest przecież oddzielny zupełnie procesor neuralny w naszych telefonach, więc jakby no oni to mają. Tylko teraz... Czy będą to przebranżawiać w takim sensie, czy będą zmieniać nazwy, czy będą, wiesz, teraz krzyczeć, że wiecie, my to AI, to my robimy już od lat, więc tak naprawdę tu nie jest nic nowego. A może właśnie zrobią jakiś taki większy push w stronę, dobra, Siri jednak była do dupy, robimy ją dobrze, nie? I teraz będzie robić takie i takie rzeczy, nie?
No powiem ci, że gdybym usłyszał takie rzeczy, to bym się popłakał chyba z radości, nie?
No dobrze by było, żeby jednak Siri... No, żeby chociaż zbliżyła się o centymetr do ChatGPT, czy tego, co potrafią te wszystkie, wiesz, duże modele. No bo mówię, no, jest ogromny potencjał w tym, żeby robiła coś inteligentnego, korzystając bezpośrednio z naszych danych, nie? No bo jednak wiedza o tym, co my robimy, gdzie jesteśmy, jakie maile, jakie spotkania i tak dalej, to ona ma dostęp do tego wszystkiego, jeżeli mamy to na telefonie i korzystamy z Apple'owskich aplikacji, no to dobrze by było, żeby jednak no, zaproponować jakieś fajne rozwiązania. A może na przykład, wiesz, rozszerzyć skróty jakoś bardziej, to znaczy, że lepiej zintegrować skróty z AI z Siri, tak żeby, wiesz, samemu móc pisać jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, które chcielibyśmy, żeby Siri robiła, chociaż wiadomo, no lepiej zrobione przez Apple, gdzie nic nie musisz dłubać, jest zawsze lepsze niż dłubanie samemu, nie? Także no, tu jestem ciekawy. Ciekawy jestem, ile razy padnie hasło AI, jeżeli w ogóle. No i zobaczymy. No, zacieram rączki, bo naprawdę, naprawdę jestem ciekawy, co się zobaczy za tydzień. Ale no, to jest dopiero za tydzień. A w tym tygodniu, nie wiem, czy widziałeś, to kurde pojawiło mi się na TikToku i wchodzę na stronę, żeby to zobaczyć i niestety strona jest na maksa przeciążona, więc to jest w ogóle jakaś mega świeża sprawa. Czy słyszałeś o projekcie, który się nazywa Paragrafika? Czy może widziałeś już na TikToku, jak przeglądałeś? Nope. Björn Karman, ziomek, zrobił aparat, który nie ma w ogóle obiektywu. To możecie zainteresować.
Widziałem to na Mastodonie.
A, na Mastodonie widzisz, no widzisz. No także to krąży, to już jest, wiesz, ewidentnie viral. A jest to świeża rzecz, bo to wiesz, announcement zrobił kiedy? 30 maja, czyli wczoraj, nie? Więc ewidentnie, wiesz, to jest świeżutkie. W każdym razie ziomek zrobił aparat, który nie ma obiektywu i aparat, który działa w taki sposób, że pobiera informacje z tego, gdzie jest przede wszystkim, czyli ma GPS-a oraz ma wbudowany jakby dostęp do modelu generującego obrazki. No i tak, z GPS-a oraz jakby takich innych danych wyciąga takie rzeczy. Czas, to znaczy kiedy jest robione to zdjęcie, czyli pora dnia, mamy adres, gdzie jest robione, i mamy pogodę, zaciąga sobie, wiesz, z jakiegoś serwisu pogodę. Mamy temperaturę, mamy datę, ewentualnie jeżeli data jest powiązana z jakimś eventem, no to ten event też zaciąga. I mamy points of interest, czyli na przykład, że blisko tego miejsca są na przykład dwie kawiarnie, jedna restauracja, nie? Jakby takie rzeczy. No bo to już z GPS-a jest w stanie zaciągnąć, po mapie sobie zaciąga i wszystko wie, nie? I on tworzy w ten sposób, z tych wszystkich danych, tworzy prompt, który wysyła do Stable Diffusion i ten Stable Diffusion generuje obrazek, który jest pojebanie podobny do miejsca, w którym ziomek jest, nie? Czyli jakby on nie robi
zdjęcia.
A to
w ogóle jest dostępne online, tylko że nie można z tego korzystać w tym momencie,
bo
strona
jest obciążone na maksa, tak, bo po prostu wiesz, ta kamera jest w wersji też wirtualnej właśnie, prawdopodobnie możesz sobie zaznaczyć miejsce gdzieś tam na mapie i kliknąć, żeby to robiło. Natomiast ta fizyczna wersja, którą on zbudował, oprócz spustu, wiesz, do zrobienia zdjęcia, ma też trzy tam pokrętła, możesz sobie tam ustawiać.
Raspberry Pi właśnie to jest, by the way.
A, no właśnie, no bo to wiesz, najprostsze rozwiązanie, nie? I on sobie tam może, wiesz, pokręcić tymi pokrętłami i ustawić niektóre rzeczy. Nie ma tego za dużo, tam nawet seed chyba może zmienić w ramach, wiesz, tego jakby tego stable diffusion i tak dalej. No, zabawa jest niesamowita. Wygląda to, kurde, kosmicznie i zdjęcia wygenerowane tym są, no robią naprawdę wrażenie. To jest takie trochę magia, nie? W sensie jak widzisz, jak to jest fajnie zrobione i to jest tak, że wziął narzędzia, które są powszechnie dostępne i posklejał to w coś absolutnie niesamowitego, nie? I jeszcze właśnie podoba mi się bardzo, jak dziwnie jest zaprojektowany ten sam aparat, bo zamiast obiektywu ma taką kulkę, od której odchodzą takie jakby ramiona, takie łapki, nie? I to ma tak charakterystyczny widok. On zresztą o tym pisze na stronie, że to jest to jest podobne star-nosed mole, czyli to jest nos tego kreta takiego, wiesz, który ma właśnie taką gwiazdkę jakby zamiast nosa i on po prostu tym nosem, wiesz, wyczuwa różne rzeczy, czy wibracje i tak dalej, w pewnym sensie widzi, nie? No bo krety są generalnie ślepe. Więc stworzył właśnie coś takiego, wydrukował tam chyba na drukarce 3D, pomalował na czerwono i to jest tak charakterystyczne, że to świetnie wygląda jak logo na przykład, nie? Że jakby on mógłby mógłby zrobić z tego markę jakąś, która coś robi i to wrzucać na dosłownie wszystko. Ale projekt jest niesamowity, robi naprawdę ogromne wrażenie. No wiadomo, że jest bezpośrednio połączony z tym sztuczną inteligencją, generowaniem obrazków, ale no sam pomysł, jak to zrobić, jest naprawdę bardzo ciekawy i warto tam odwiedzić jego stronę. Może, wiesz, za parę dni się odkorkuje, może będzie można na spokojnie sobie poćwiczyć i popatrzeć, jakie efekty jest w stanie uzyskać, ale no, znaczy jestem też pod wrażeniem, że generator obrazów, z którego on korzystał, to jest chyba Stable Diffusion, już powiedziałem o tym, ale tak. No właśnie, że on jakby faktycznie bierze pod uwagę tak bardzo szczegółowe rzeczy, to znaczy, że lokacja ma znaczenie, nie? Że jakby Stable Diffusion jest w stanie zrozumieć, że aha, jestem w tym miejscu, więc to jest miejsce, prawdopodobnie to jest park, albo prawdopodobnie to jest jakaś ulica i tak dalej, jakby jest w stanie zrozumieć po tym GPS-ie, czy po konkretnie miejscu, w którym ten ziomek jest, że ono powinno wyglądać tak, nie? Jestem w lesie, no to zróbmy drzewa, nie? Jestem na polu, no to generujemy pole. No naprawdę robi to niesamowite rzeczy, więc no, kosmos, nie? No, no ale myślę, że ciekawe, warto.
Bardzo, bardzo, nie? Bardzo fajne.
Także takie, wow. takie coś znalazłem.
A zastanawiałem się, co to jest i mówię, jakieś gówno. Dropshipperzy z tego, z AliExpressu chcą namówić na to, że kupił gówniany aparat.
A tutaj, wiesz, jest aparat, który
zajebiste.
Generuje obrazy,
ale
właśnie
nigdy nie chciałbym z czegoś takiego korzystać, nie? Bo to jest jednak koncept taki, żeby ja jakby... Ja rozumiem, o co w tym chodzi, ale na tych zdjęciach brakuje ludzi na przykład, nie?
No bo to jest, wiesz, bardziej art project niż wiesz...
ale bardzo, bardzo ładny. No. W sensie bardzo imponujące to jest.
No właśnie o to chodzi, że to po prostu robi imponującą rzecz i no niesamowite. I druga rzecz jeszcze mi się przypomniała. Jest taka firma, oni się nazywają, zaraz ci powiem, Boziu, nazywają się Forever Voices. I to jest taka firma, która w ramach, to oczywiście, wiesz, robią rzeczy z AI związane i oni na samym początku dogadali się z taką dziewczyną, która jest influencerką snapchatową, nazywa się Karen Marjorie i zrobili z niej wirtualną dziewczynę, z którą można porozmawiać na czacie za kasę, nie? W sensie, że zintegrowali, w ogóle taka ciekawostka, zintegrowali to z Telegramem akurat, nie? Znaczy możesz po prostu odpalić Telegram i jeżeli zapłacisz kasiorę, to możesz sobie z tą Karen pogadać, tylko że ona jest generowana przez AI, wszystkie odpowiedzi, ale na przykład, wiesz, właśnie nie pamiętam, czy ona wysyłała zdjęcia, czy nie, chyba nie, natomiast no, wiesz, po prostu odpowiada ci na wiadomości i za tą przyjemność możesz zapłacić kasę. I to się w ogóle sprawdziło bardzo dobrze, bo sama Karen, o ile dobrze pamiętam, mówi, że God damn, gdyby 20 tysięcy z jej 1 800 000 obserwujących skorzystało z tego, to może zarabiać $5 milionów miesięcznie, nie? 5 baniek miesięcznie, tylko dlatego, że jakby ona jest, wiesz, w wersji AI dostępna do porozmawiania i wiesz, pogadania. Wow, nie? Więc ta sama firma zgłosiła się też, albo to Amaranth się do niej zgłosiła. Amaranth jest dość znaną streamerką, najczęściej w kategorii baseny. To jest ta, która w bikini po prostu sobie streamuje. Jest w ogóle przesympatycznym człowiekiem, by the way. To naprawdę jest bardzo fajną dziewczyną, inteligentną, po prostu wybrała sobie taką drogę, a oprócz tego ma też OnlyFans i oczywiście tam zarabia kupę kasy. I ona też jakby zgłosiła się do nich i można z nią też pogadać. No i jest grubo, no. Jest naprawdę, naprawdę nieźle. Ona mówi, że w 2022 na OnlyFansach, wiesz ile zarobiła?
Obstawiam $10 milionów.
27 milionów.
Och, kurwa. Man.
I przez chwilę... A, i miesięcznie zarabiałem 1,5 miliona, nie? Miesięcznie. Więc teraz jakby dzięki dorzuceniu właśnie tej opcji, że można z nią pogadać, no to myślę, że potężnie zmultiplikuje swoje przychody. Więc to jest o tyle ciekawe, że jest ziomek, który mówi, zobaczył, że jakby ten sposób jest popularny. To znaczy, że możliwość porozmawiania z kimś, kto ma określoną, określony styl rozmowy, ma osobowość swoją i tak dalej, że jest na to ssanie, więc ziomek zrobił open source'owy projekt, który możesz sam sobie zdeployować u siebie, wpisać mu, kim ma być jakby ta postać, z którą rozmawiasz, łączysz to z Telegramem faktycznie i możesz po prostu gadać z sztuczną inteligencją, która udaje na przykład twoją dziewczynę, żonę, partnera, kogokolwiek, kogo sobie tam, wiesz, wpiszesz i kogokolwiek jakby, kogo jesteś w stanie opisać na tyle, że wiesz, że będzie to sensowne dla maszyny, nie? I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy projekt. To Vice o nim zrobił artykuł. Normalnie AI girlfriend, nie? I zamienił swoją dziewczynę faktycznie w wersję taką AI. Za jej zgodą, więc wszystko jest git. To nie jest tak, że wiesz, że tam jakieś ściema i tak dalej, tylko jak najbardziej. I on jest w stanie też generować selfiaki. Czyli jeżeli napiszesz na Telegramie do niej, ej, wyślij mi selfie, to tam Stable Diffusion, wiesz, generuje selfiaka i ci wrzuca. Na razie jest to robione na zasadzie takiej, że po prostu jest generowany taki trochę randomowy obrazek, natomiast docelowo on pracuje nad tym, żeby selfiaki były robione tak, jak są te robione, wiesz, te wszystkie, że możesz wrzucić swoje zdjęcie i on będzie twoją postać osadzał w różnych miejscach, wiesz, i tak dalej, więc jeżeli tak będzie, no to wtedy, wiesz, te selfie będą bardziej realne, nie? Że wyślij mi selfie, no to on bierze twarz twojej dziewczyny, żony i wkleja ją po prostu, wiesz, w jakieś tam miejsce. Bardzo ciekawe. No i oprócz tego, wiesz, on tam korzysta z wielu rzeczy, bo korzysta z jednej strony oczywiście z 11 Labs też, to znaczy tej firmy, która robi głosy AI-owe. Mhm. Ostatnio dzisiaj w ogóle zaczął krążyć taki filmik na Twitterze z Andrzejem Dudą, który niby mówi o jakimś pasztecie. Ale właśnie to też myślę, że zrobione przez 11 Labs. No oni są tak dobrzy, jak dużo dostaną dobrej jakości audio, no ale wiesz, Andrzeja Dudy to nagrań jest mnóstwo. My też moglibyśmy się tam pewnie wrzucić, znając życie. Tylko tam chyba trzeba zapłacić parę groszy, żeby generować te swoje unikalne głosy właśnie po nauce z plików MP3, nie? Więc jakby to jeszcze przed nami, może kiedyś taki odcinek zrobimy, że nam po prostu 11 Labs to zrobi wszystko. Stable Diffusion generuje obrazki, a 11 Labs jakby oszukuje i nagrywa wiadomości głosowe, nie? Czyli jakby oprócz wiadomości tekstowej dostajesz też głosową wersję, która mówi głosem twojej żony, dziewczyny, nie? Więc możesz sobie to odsłuchać i faktycznie te odpowiedzi są fajne. No i przy okazji jeszcze korzysta z firmy, w której pracuje, Steamship to się nazywa, i to już jakby jego projekt integruje bezpośrednio z Telegramem i dzięki temu można sobie z tego korzystać. Także no, jest to ciekawy pomysł. Fajnie, że to jest open source'owe. Ciekawy jestem, na ile open source się, wiesz, rządzi tym, że zasady są bardzo luźne, więc może się okazać, że ludzie teraz sami będą wpisywać określone cechy tej wiesz, sztucznej osoby i na przykład zrobią taką Amaranth drugą, tylko darmową, nie? No bo wtedy, wiesz, to będzie open source i będzie sobie działało gdzieś tam na, wiesz, serwerku właśnie self-hosted prawie, że albo puszczone w chmurze, no i będą sobie gadali za darmo z Amaranth, żeby jakby spełnić swoją potrzebę porozmawiania z popularną osobą.
Drugim człowiekiem, no.
Ciekawe. No ale to fajnie,
ja właśnie
że
sprawdziłem. Wiesz, że w ogóle jest, możesz sobie chat, znaczy możesz sobie GPT-4 zainstalować lokalnie na urządzeniu?
Tak, można sobie
jest GPT for all, gdzie 4 jest czwóreczką.
Okay.
I właśnie teraz z ciekawości nawet zobaczyłem. Jest po prostu zwykły instaler, po prostu instaluje się to na Macu bez problemu, na Windowsie, na Linuxie również. No wiadomo, że no, trochę to zajmuje...
Trzeba ściągnąć ten model, nie? W sensie...
Tak, no i to trochę zajmuje w takim kontekście, że jednak no musisz jakby... Te rzeczy są generowane u ciebie na komputerze, więc to nie jest tak, że ty tylko czekasz, aż komputer albo wiele komputerów w sieci przeanalizuje twoje zapytanie, tylko twój komputer własny, prywatny będzie się pocił po to, żeby...
No, tak, żeby ci odpowiedzieć nawet na najprostsze pytanie, nie? No bo to jednak tak działa, że... więc może no, ale to wtedy, wiesz, każdy może poczuje, jak bardzo to jest obciążające. I dlatego, wiesz, przerzucą się z powrotem na OpenAI rozwiązania, no bo wiesz, to tam po prostu płacisz za dostęp do API i tyle. Albo nawet korzystasz darmowo w jakiejś tam ograniczonej wersji, nie? No, ale kurde, ciekawe jest to, że jesteśmy w takim miejscu, że możemy, wiesz, kurde, wypluwać sztuczne postaci, które korzystając z tych modeli są w stanie z nami gadać. I to już nie tylko w wersji tekstowej, ale też audio, ale też, wiesz, generować selfiaki, a kto wie, za chwilę pewnie jakieś deepfake'owe wideo, nie? Z twarzą wszytą po prostu bezpośrednio w jakieś tam randomowe ciało. Oczywiście w głowie pojawiają się zastosowania seksualne, bo wiadomo, że... Natomiast z tych wszystkich otwartych narzędzi oczywiście wszystkie mają tam ograniczenia, jeżeli chodzi o nagość, tak? Bo to jest po prostu wyjęte ze wszystkich modeli. To nie znaczy, że ludzie tego nie robili, wiadomo, bo robią to tam trochę bardziej innymi metodami trochę. No ale te deepfake'i z nagimi, znanymi ludźmi, którzy wcale nigdy nie byli w takiej sytuacji, już krążyły po internecie, wiadomo. Też dotyczyły często jakichś tam streamerek, na przykład Pokimane chyba była przerabiana, z tego co pamiętam, czy jakaś inna streamerka. No w każdym razie to ten problem istnieje. No ci najwięksi generatorzy oczywiście starają się z tym walczyć, ale myślę, że nie powstrzyma to, wiesz, napalonych skucy spoconych, nie? No taka prawda, no.
To prawda, no jakby nie znasz siły napalenia takiego kuca.
Jest natomiast ogromna, na pewno.
Mega to jest interesujące. I w koncept tego, że ja teraz lokalnie będę mógł odpalić GPT-4 bez problemu i tylko, że one dalej nie mają dostępu, to są jakby zamknięte modele, nie? Które nie mają dostępu w dalszym ciągu do najnowszej wiedzy, tak do pluginów, do internetu w ogóle,
Kurde, ja wiem, że się zrobił dzisiaj AI-owy ten odcinek, ale mam jeszcze jedną rzecz, która jest ciekawa, bo ja niestety no, nie znam się na polityce Indii za bardzo. Natomiast była tam jakaś...
To jest wspaniała historia.
Znasz to?
Tak.
Natomiast była taka akcja, że tam jakaś federacja wrestlerów, kobiet szczególnie, kobiety wyszły na ulicę i protestowały, w sensie no, chciały wymusić na rządzie, żeby zamknął ziomka, który jest szefem tej federacji, bo on tam, wiesz, mobował je, czy nawet jakieś tam seksualne sprawy wychodziły. No generalnie nic fajnego. No i zrobiły się jakieś duże protesty i policja chyba aż 3 autobusy protestujących gdzieś tam rozwiozła ostatecznie no, na policję, tak, spisać i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, nie wiem, kto oryginalnie wrzucił to zdjęcie. Natomiast pojawiło się w sieci na Twitterze zdjęcie tych dwóch wrestlerek, które jakby widać na zdjęciach poprzednich, jakby w trakcie tego protestu, że są, wiesz, przyciskane do ziemi i tam generalnie no, nie są zachwycone i po prostu policja je aresztuje. Tak nagle pojawia się zdjęcie w tym busie, który je zawozi na komendę i one sobie siedzą obok siebie i się do siebie jakby uśmiechają na tym zdjęciu, nie? Takie typowe selfie sobie robią. I to zaczęło krążyć po Twitterze. I ludzie, oczywiście ci przeciwnicy tych protestów, mówili: no proszę bardzo, już teatr się zakończył, wiesz, dziewczyny siedzą sobie w busie, jest bezpiecznie i się uśmiechają, nie? Już jest wszystko gituwa. Także wszystko to było ustawiane, nic nie było prawdziwe, w ogóle o czym tu jest mowa, nie? Jeden z dziennikarzy napisał tam, że no generalnie, wiesz, bardzo dobrze policja w Delhi zrobiła i tak dalej, nie? I okazuje się, że i to w ogóle szerowali nawet członkowie rządu, w sensie jacyś tam, wiesz, nie wiem, w ministrowie nawet, nie? Mówią, że coś, że tu kurde, coś nie tak, nie? Natomiast, o właśnie, Amitava Chakravorty, który jest, już ci powiem, kim on jest. Pan jest State General Secretary. No także wysoko postawiony. W każdym razie on też to tweetnął. I że o, nie ma już dramy, już wracają do domu uśmiechnięte i fafarafa, nie? Natomiast okazuje się, że zdjęcie uśmiechniętych dziewczyn, wrestlerek, było absolutnie wygenerowane właśnie przez AI. To znaczy, nigdy ono w takiej formie nie powstało. Znaleźli oryginał tego zdjęcia, Mandy Punia wrzucił je i one na tym zdjęciu po prostu siedzą niezadowolone, twarze po prostu... No wiesz, to smutne czy generalnie poruszone tym, co się wydarzyło.
Nie wiem, czy korzystałeś, czy jakby opowiadaliśmy, albo czy mówiłeś o Photoshopie i jego AI-u?
Wiesz co, wspominaliśmy chyba o tym.
To mogło być to.
Tak, mogło być to, oczywiście, bo to jest...
Ja korzystałem z tego Photoshop, z tego AI-a Photoshopowego.
Tak, zainstalowałeś sobie BT?
Tak.
I co, robi niesamowite rzeczy?
W sensie, czasami mu się udaje zrobić coś imponującego, ale... no... Generalnie wygląda to słabo jeszcze.
O, okej, bo wszystkie przykłady, które widziałem, wyglądały bardzo imponująco, ale podejrzewam, że dlatego, że ludzie jednak publikują te, które wyjdą fajnie. Jakby nie publikują setek gównianych, które im tam, wiesz, zrobił Photoshop, nie?
On daje trzy opcje i no bywało często tak, że wszystkie trzy opcje były takie, no...
Okej. To pewnie dużo zależy od sytuacji, nie?
No.
Ale no niesamowite jest to, że wiesz, jakby generalnie już dzisiaj w sytuacjach takich zaogniających jakby, wiesz, społeczeństwo bardzo łatwo jest wygenerować właśnie tego typu rzeczy, a że u nas w Polsce szykujemy się do wyborów, to musimy bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkiego, co się pojawia w internecie, bo jest bardzo dużo fejków i będzie ich, no z każdym takim narzędziem, które ułatwia, wiesz, zmiany na zdjęciach czy na wideo, to im one będą prostsze, tym więcej będzie takiego gówna, nie? I po prostu tym bardziej będziemy musieli uważać na to, co oglądamy i co podajemy dalej, co, wiesz, czemu dajemy lajki i tak dalej, i tak dalej. No dramat. Także to już w Indiach się wydarzyło, u nas będzie się pewnie działo, więc musimy po prostu bardzo, bardzo uważać na to, co robimy w necie, nie? Więc tak.
Potwierdzam. No, najlepsza opcja to jest wyjebać z tego internetu. Widziałem, dzisiaj coś mnie przekierowało na Twittera, w sensie kliknąłem w jakiś link, który był na Twitterze.
No.
No i moim jakby starym odruchem nacisnąłem na główną i widziałem dzisiaj, aha, jak Kamil CTSG napisał, że zatoczył pełne koło w internecie i ogląda kotki, bo no bo nie ma, jakby nie chce mu się wchodzić w gówno burzę, a o niczym ważnym nie da się dyskutować.
No jest to internet w dzisiejszych czasach, a mówię, niestety przez te wybory będzie coraz gorzej. Dzisiaj już się zaczęło zresztą, bo Liz wczoraj jakiś tweet, no jakiś tam wysryw po prostu okrutny, no to jest debil straszny. Mógłby po prostu zamknąć już mordę i nie odzywać się, ale jednak nie, jeszcze trzeba poddymić, nie? No to napisał jakąś durnotę i dzisiaj oficjalne konto PiS puściło spot już z tą głupotą, wiesz, ale nie ma co, dorzućmy jeszcze Auschwitz do tego, więc no takich gówien będzie coraz więcej
i masakra.
I naprawdę no nie wiem, no, odechciewa się. Także rzeczywiście trzeba będzie daleko od internetu przez najbliższe miesiące być, żeby wiesz, żeby nie dać się zmanipulować, albo przynajmniej żeby zachować jakikolwiek spokój ducha, bo nie będzie spokoju. Do października nie będzie spokoju. Także uprzedzam i zwracam uwagę na to, bo to myślę, że może być ważne. Chociaż pewnie będziemy, wiesz, sobie wrzucać jakieś śmiesznostki, nie?
I będziemy też w dupiu, bo jednak wszyscy będą się dawali łapać na każde emocjonalne fejki i mi, yep. I tobie pewno też to się zdarzy.
Możliwe. Możliwe.
Już jak na samą myśl chce mi się po prostu już na wymioty zbieranie.
Rozumiem to. Znalazłem jeszcze jedną rzecz. Ja się dzisiaj wystrzelam, co? Znalazłem jeszcze jedną rzecz, która może być ciekawa i to może być remedium na takie bóle i tym będziemy mogli zakończyć odcinek, żeby nie było, że kończymy na negatywnym czymś, nie? Bo jak się w takiej codzienności zwykle, jak się dużo dzieje szczególnie, no to czasem zapominamy o tym, jakie żeby rzeczy jeść. Są ważne. No, żeby tak. Jeść też, nie? Ale o rzeczach ważnych, o rzeczach pozytywnych zdarza się nam zapominać, nawet najdrobniejszych. I dosłownie dzisiaj pojawiła się apka, która, no, ja mam takie wątpliwości, bo może ona nie będzie za chwilę potrzebna właśnie ze względu na to, że Apple chce, wiesz, ten dziennik swój własny wypuścić w nowym systemie, no ale do października jeszcze jest trochę czasu, nie? Zanim te systemy wyjdą. Natomiast apka nazywa się Mineral i to jest dziennik, ale z bardzo konkretnym zastosowaniem. To znaczy ten dziennik pyta cię, za co jesteś dzisiaj wdzięczny. Co pozytywnego się dzisiaj wydarzyło. I masz wpisać, no możesz wpisać jedno zdanie, możesz wpisać jedno słowo, jakkolwiek. To już jest od ciebie zależy, nie? I apka jest super prosta. To jest bardzo ładnie też zrobiona, ale ona niewiele potrzebuje tak naprawdę, żeby być ładną, no bo to jest czysty tekst i system powiadomień. I ustawia, jak masz onboarding, to ustawiasz sobie na początku, kiedy chcesz, żeby cię prosiła o to, żeby wpisać właśnie to, ten, no to, tą dziękczynność, tak? Czyli co fajnego się dzisiaj wydarzyło. No i ja sobie dzisiaj zainstalowałem i zobaczymy, mam ustawione na wieczór i podobno jest tak, i to jest w ogóle technika, którą polecają czasem psychologowie, żeby właśnie poprawić swoje własne samopoczucie. To jest to, żeby właśnie przypominać sobie o tym, jakie pozytywne rzeczy nam się udały, czy zdarzyły nam się, czy było to jakieś coś fajnego, nawet najdrobniejszego, co się wydarzyło w danym dniu. I jeżeli będziemy o nich pamiętać, będziemy je spisywać, będziemy mogli je przeglądać nawet, wiesz, z perspektywy tam, co się wydarzyło tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, żeby sobie popatrzeć na to, z zewnątrz, to nas uspokaja, to sprawia, że jesteśmy, wiesz, trochę bardziej świadomi, że nie wszystko to gówno i nie całe życie jest zjebane i wiesz, jakby faktycznie zdarzają nam się też pozytywne rzeczy i dobrze o nich pamiętać. I właśnie to przyzwyczajenie do tego, żeby o nich myśleć na co dzień, podobno działa i podobno sprawia, że jest z nami trochę lepiej. I stwierdziłem, że no może sprawdzimy, może zobaczymy, jak to działa, więc sobie zainstalowałem. Apka jest za darmo, nazywa się właśnie Mineral i po prostu żadnych in-app purchases, więc jak najbardziej można sobie korzystać. Myślę, że kurde, a może fajne. To jest coś fajnego?
To może być przydatne, chociaż ja wiem, że na mnie to nie działa. Ja nie mam czasu, żeby siadać i pisać takich rzeczy, w sensie nie mam czasu, bo nie znajduję go, nie?
Wystarczy, że się zastanowisz nad tym, co fajnego dzisiaj ci się wydarzyło. I to nie musi być nawet najfajniejsza rzecz z dnia, że nie musisz przykładać do niej wagi. Po prostu znajdź chociaż jedną, która była pozytywna, która ci się podobała, która sprawiła, że poczułeś się trochę lepiej i to w zupełności wystarczy, żeby to przyzwyczajenie do wyciągania z dnia dobrych rzeczy, żeby je zbudować i żeby faktycznie nad tym pracować, nie?
Ma to sens. No, ma to sens.
No, właśnie jestem ciekawy, czy faktycznie poczuję, wiesz, jakąkolwiek różnicę, czy poczuję, wiesz, że to jakkolwiek działa, ale stwierdziłem, że zaryzykujemy, zobaczymy. Może sobie tam powpisuję. różne rzeczy. Także ciekawe. No i to może być dla mnie na przykład takie pierwsze podejście do właśnie pisania dziennika. Bo kiedyś miałem podejście z day one, ale zrezygnowałem, jak zmienili w międzyczasie właśnie model płatności.
Biznesowo, tak.
Tak, że tam na subskrypcję stwierdziłem, że nie, no bez przesady. Dla mnie trudnością jest napisanie czegokolwiek, a dodatkowo jeszcze trudnością będzie to, że muszę jeszcze za to płacić, nie? Więc to jest trochę za dużo. Jeżeli ma to na mnie pozytywnie wpływać, to nie w ten sposób. Więc stwierdziłem, że nie będę tego robił, ale jak będzie, wiesz, wbudowane to w system, kto wie, zobaczymy jak to będzie zaprojektowane, zobaczymy czy będzie można z tego jakoś ładnie i wygodnie korzystać. No ale na razie apki aplowskie poza może mailem działają generalnie bardzo przyjemnie i są spoko, więc myślę, że zrobią to dobrze.
Ja akurat z maila na Macu korzystam, na iPhone'ie też.
Okej. Okay. No ja nigdy nie byłem fanem, wiesz, jakoś
ale
specjalnie.
Ale ja mam iMap, nie? Więc u mnie to działa po prostu perfekcyjnie. Jak ja dostaję maila, to ja dostaję od razu o nim powiadomienie na telefonie.
Okej,
więc...
okej. Okay. No to dobrze.
Panie, cuda to są cuda.
Cuda mówisz. No tak. Bo ty masz, Jezu, ty masz tam, co ty masz tam zintegrowane? Gmaila masz wpiętego czy co innego?
Fastmail.
Fastmaila, właśnie. I dlatego to tak działa, nie? Bo gmailowe one tam raz na 15 minut chyba się pojawiają. No właśnie. Więc no tak. Także no to co?
Chodźmy do After Darku.
Chodźmy do After Darka. Dziękujemy bardzo wszystkim. Do zobaczenia oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Po ciemności.
I idziemy do After Darku.
Do After Darku. Pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.